Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzecia niedziela Adwentu, rok A. Z proroctwa Izajasza. Dodawajcie sobie wzajemnie otuchy, wy, małoduszni w swych myślach. Nabierzcie siły, nie lękajcie się. Z psalmu 146. On swą troskliwość zachowuje na wieki. Z listu świętego Jakuba. Zachowajcie i wy cierpliwość, utwierdźcie swoje serca, bo już bliskie jest przybycie Pana. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów do Niego z pytaniem: czy Ty jesteś tym przybywającym, czy też czekać mamy na innego? Siostry i bracia, trzecia niedziela Adwentu nazywana jest w Kościele rzymskim niedzielą Gaudete. To wezwanie do radości, które pochodzi z listu apostoła Pawła do Filipian, z 4 rozdziału, 4 i 5 wers. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz wam mówię, radujcie się, cieszcie się, Pan jest blisko. Cały Kościół już tęskni, już jest jakby na ostatnich nogach. Dokładnie tak jak młoda Miriam wieki temu, dla której za chwilę wypełni się obietnica Archanioła, obietnica samego Boga. Stanie się matką, będzie matką. Przecież ona już jest matką, nie? Dokładnie tak jak młoda Miriam całe wieki temu, czekająca już ostatnie dni, bo jeszcze tylko chwila, a urodzi się jej pierworodny. I Kościół dzisiaj zaprasza nas do tego, żebyśmy w tym czasie dostrzegli dwie drogi. Drogę nawrócenia i drogę radości. One nie istnieją jedna bez drugiej. Nie da się wejść w nawrócenie, nie doświadczając radości Boga. Radości Boga, który cieszy się powrotem swoich marnotrawnych synów i jednocześnie radości Syna, który cieszy się miłosierdziem Ojca. Z drugiej strony nie da się też w pełni i autentycznie ucieszyć bliskością Boga, jeśli ta radość nie prowokuje do zmiany życia, do nawrócenia właśnie, do zmiany myślenia, do swego rodzaju śmierci dla grzechu, dla moich osobistych pożądliwości, dla tego wszystkiego, co zamyka mnie, co zatrzymuje mnie w drodze do Pana. Żeby odrzucić te wszystkie kłody, te wszystkie kamienie, które czasami sam sobie podrzucam pod nogi, wybierając zupełnie coś innego niż łaskę, niż bliskość Jezusa. Jesteśmy zaproszeni, by połączyć te dwie drogi, by zobaczyć, że one są ze sobą ściśle związane. A zatem, najpierw proroctwo Izajasza. To jest fragment 35 rozdziału. Najpierw 6 wersetów, potem krótka przerwa i werset 10. I to jest właściwie cały rozdział. Zatem gorąco po raz kolejny, jak zwykle, zachęcam, by zajrzeć do Biblii, by usłyszeć ten 35 rozdział. Bardzo krótki komentarz do całego rozdziału mówi, że prorok zapowiada tutaj powrót uprowadzonych do niewoli i ponowny rozkwit całego kraju. I rzeczywiście, kiedy słuchamy tego słowa, ono przychodzi z ogromną nadzieją. Ono rzeczywiście jest radością dla tych, którzy jeszcze teraz doświadczają wygnania, doświadczają trudności, tego rozdarcia serca. No nie są u siebie. Ich dom jest rozgrabiony, jest splugawiony. Oni chcą wrócić, żeby odbudować, żeby na nowo ucieszyć się swoją ojczyzną, ucieszyć się też bliskością Pana w świątyni. To jest moment, gdy są tego pozbawieni. Ale też wiedzą doskonale, bo o tym mówią wszyscy prorocy, natchnieni łaską, natchnieni Duchem Bożym, że sami sobie zgotowali taki los. Po prostu ponieśli konsekwencje zapomnienia, odwrócenia się od Pana. Kiedy człowiek buduje między sobą a Bogiem jakiś mur albo próbuje odsunąć się od Boga, żeby dać sobie jakiś bufor bezpieczeństwa, o tym słyszeliśmy przecież przed tygodniem w opisie grzechu pierworodnego z Księgi Rodzaju, kiedy jest ta przestrzeń, ona się okazuje często pustką. Ta przestrzeń nie jest wypełniona niczym dobrym. To pustka, która rozdziera, która odbiera nadzieję, która pozbawia radości. Dlatego prorok Izajasz mobilizuje wszystkich. Nabierzcie siły, opuszczone ramiona i kolana zwiotczałe. Dodawajcie sobie wzajemnie otuchy. Wy, małoduszni w swych myślach, nabierzcie siły, nie lękajcie się. Być może ten Adwent uświadomił komuś z was, siostry i bracia, że rzeczywiście mamy bardzo mało ducha w nas, w naszych pragnieniach, w naszym myśleniu, w naszym doświadczeniu nawrócenia, że brakuje nam ducha, brakuje nam czasami motywacji, brakuje sił wewnętrznego przekonania, brakuje wsparcia ze strony bliskich, nawet mamy doświadczenie, że brakuje wsparcia ze strony Kościoła. Może ktoś z was właśnie w taki sposób, w trudny sposób przeżywa ten Adwent. Izajasz dzisiaj, ten, który nas ciągnie w Adwencie, który rzeczywiście próbuje na wszelkie możliwe sposoby obudzić w nas, przypomnieć nam to pragnienie Boga ukryte w nas, pragnienie trwania z Bogiem, doświadczenie tego stworzenia na Boży obraz, na Boże podobieństwo. Izajasz dziś po raz kolejny tym swoim apelem odzywa się do nas, krzyczy wręcz o to, byśmy odkryli w sobie łaskę, żeby sobie nawzajem dodawać otuchy, żeby nabrać siły i przestać się bać. Może chodzi o to, żeby się wzajemnie zmobilizować do wstania i pójścia na roraty. Bardzo się cieszę, tutaj już taka osobista wycieczka, bardzo się cieszę tym, że w naszej parafii mamy roraty od rana, że przeżywamy je w absolutnej ciemności rozjaśnionej tylko blaskiem świec. Nie ma innych świateł. Cała Eucharystia jest właśnie w taki sposób przeżywana, w tej tęsknocie, w tym oczekiwaniu na rozbłysk światła. Przypominamy sobie o przyjściu Chrystusa, o tęsknocie, o ciemności. I przyznam szczerze, że jest całkiem sporo dzieciaków na tych naszych roratach. Mnie osobiście bardzo to umacnia. To jest właśnie to dodawanie mnie samemu otuchy. Apel Izajasza spełnia się na moich oczach. Widzę, jak bardzo ci, którzy przychodzą, którzy są wytrwali, którzy wstają dzień w dzień i modlą się, i tęsknią, i pragną bliskości Boga, jak bardzo oni mnie umacniają, jak wiele od nich czerpię. Może warto się rozejrzeć, bo zdaję sobie sprawę z tego, że przecież nie wszędzie roraty są w godzinach porannych, że często ta msza oczekiwania, tej tęsknoty, trwania z Maryją na przyjście Jezusa jest odprawiana popołudniami, z rozmaitych duszpasterskich również względów. Może właśnie o to chodzi, żeby budzić w sobie, żeby się wzajemnie mobilizować. W miarę możliwości, naturalnie. Bóg nie żąda od nas rzeczy niemożliwych, ale na pewno On pragnie, abyśmy nawzajem sobie dodawali otuchy. Byśmy nie czuli się osamotnieni na tej drodze. By nasze doświadczenie radości Jego przyjścia, Jego bliskości nie było doświadczeniem osamotnienia. By się nagle nie okazało, że nie mamy z kim dzielić tej radości. Bardzo ważne jest to doświadczenie wspólnoty, doświadczenie Kościoła. Umacnianie się nawzajem. Budzenie w sobie ducha. Nabieranie sił. I ten brak lęku, brak strachu. Bo przecież na tym polega miłość. Święty Jan napisze wiele lat później, po Izajaszu, że prawdziwa miłość zabiera lęk. W miłości lęku nie ma. To jest ta niesamowita odwaga wiary, odwaga bliskości Boga, tego kroku w jego miłość. Skok w wiarę przezwycięża lęk. Jeden z filozofów, Søren Kierkegaard, mówił właśnie o tym, że ten lęk jest fundamentalnym przymiotem każdego ludzkiego istnienia i jednocześnie pokonanie tego lęku jest możliwe wtedy, gdy wykonamy ten krok w pustkę, ale to nie jest pustka, to nie jest ta przestrzeń, którą budujemy, by być bezpiecznymi, by zawalczyć o swoją wolność. Nie, to jest krok w wiarę. Inny z filozofów, Claude Geffrey, powiedział, że wiara to jest decyzja na to, co niemożliwe. A co jest najbardziej niemożliwe w tym świecie? Kiedy spoglądamy wokół, kiedy patrzymy też na swoją historię życia, na swoje serce? No chyba właśnie miłość. Miłość, która się nie obawia, która się nie lęka, która nie martwi się, jak zostanie przyjęta, czy nie straci. Izajasz mówi o miłości. Ta droga do Pana, bo cały ten rozdział jest przeniknięty tą nadzieją powrotu. To jest słowo o wiernej miłości Boga. W 10 wersecie, na końcu tego rozdziału przeczytamy: za sprawą Pana znowu zgromadzeni powrócą i wejdą szczęśliwi na Syjon. Za sprawą Pana. Tak, to jest dzieło Boga. Boga, który kocha, który przygarnia, który tęskni za nami, który chce się z nami spotkać, który dziś daje nam właśnie powód do tej radości. Do radości serca, do radości w Kościele. Dalej Izajasz zapisze: wieczna radość będzie nad nimi uwielbienie i wesele. Ogarnie ich szczęście, a ustąpi ból, zasmucenie i jęki. To jest Adwent. To słowo Izajasza jest skomentowane dalej w liturgii psalmem 146. Usłyszymy jego fragment, tę drugą połowę. Jak zwykle gorąco zachęcam, by zapoznać się z całym tekstem, by ucieszyć się tym tekstem. Dedykacja psalmu 146 mówi, że jest to pieśń Aggeusza i Zachariasza, tych dwóch proroków działających przy końcu VI wieku, przed narodzeniem Chrystusa, którzy mobilizowali całą Jerozolimę, by na nowo postawić świątynię. Ta świątynia została poświęcona w 515 roku przed narodzeniem Chrystusa. Dwóch proroków, którzy mobilizowali, którzy zapraszali, zachęcali, pojawiają się może w naszej głowie te zachęty jeszcze sprzed Adwentu. Nabierzcie ducha do pracy, wybudujcie świątynię, zróbcie miejsce dla Boga. Oczywistym jest, że w tych zapowiedziach prorockich, w tych apelach proroków chodziło o wybudowanie świątyni, o wybudowanie miejsca, w którym można będzie sprawować kult. Ale jednocześnie każdy z tych proroków mówił o tym, by budować świątynię w swoim sercu, by być świątynią dla Boga, by uwierzyć na nowo, odbudować w sobie właśnie tę wiarę, że Bóg chce mieszkać w swoim ludzie. Jaki to jest Bóg? Psalm 146 mówi o tym, że ten Bóg przywraca sprawiedliwość pokrzywdzonym, że głodnym daje pożywienie, że uwalnia więźniów, że prostuje złamanych, że poucza niewidomych, że miłuje sprawiedliwych, że strzeże przybyszów, że przygarnia sierotę, wdowę, że drogi występnych niszczy. To jest Bóg, przeczytamy o tym w 6 wersecie, który swą troskliwość zachowuje na wieki. Jemu się nie kończy miłość. Jemu nie braknie troskliwości o każdego z nas. To również bardzo ważne przesłanie Adwentu. Żebyśmy nie tracili nadziei, żeby nie dać się zwieść temu sykowi węża, który ciągle mówi: Bóg się tobą nie interesuje. Bóg cię zostawił, Bóg o tobie zapomniał. Bóg, patrząc na twoje życie, nie chce już mieć z tobą nic wspólnego. Siostry i bracia, naprawdę potrzebujemy ogromnej modlitwy. Może właśnie dzięki wam, którzy słuchacie też tego słowa, którzy stajecie na Eucharystii, którzy wstajecie na roraty, którzy szukacie Boga. Potrzeba tej modlitwy za naszych braci, za nasze siostry, którzy nie mają w sobie takiej motywacji, którym trudno jest i trochę nie po drodze do spotkania z Bogiem, którym trudno uwierzyć w miłość, którym się wydaje, że miłosierdzie jest niemożliwe. Psalmista dziś chce pokazać każdemu z nas, że Bóg naprawdę jest Bogiem troskliwym, że ta droga radości i droga nawrócenia to otwarcie oczu na Boga, który przychodzi, który nas prowadzi do siebie, który naprawdę okazuje nam serce. Bo przecież każdy z nas tęskni, pragnie, chce. Chce tego, co dla wielu niemożliwe. I niektórzy słabną w drodze, niektórzy tracą nadzieję. Wielu zgadza się na pewną miałkość życia. My jesteśmy dziś wezwani do tego, by z tym zerwać, by naprawdę być świadkami autentycznej radości, prawdziwej radości z bliskości Pana, z Jego przyjścia. I do tej radości, do tej cierpliwości zachęca nas dzisiaj bardzo mocno święty Jakub w swoim liście. Usłyszymy w liturgii fragment 5 rozdziału, wersety od 7 do 10. Bardzo prosty tekst, niezwykle klarowny. Zachowajcie cierpliwość aż do przybycia Pana. Rolnik czeka na cenny plon ziemi, zachowując wobec niego cierpliwość. Zachowujcie i wy cierpliwość, utwierdźcie swoje serca. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich. Przecież słyszeliście o wytrwałości. Potem Jakub pisze o wytrwałości Hioba. I znacie nagrodę Pana, bo Pan jest bardzo miłosierny i litościwy. prosta wskazówka. Zachować cierpliwość na wzór proroków. Prorocy nie mieli łatwego życia. Nie dlatego, że Bóg ich próbował doświadczyć i miał jakąś radość, dziką satysfakcję z tego, że prorocy cierpią, ale mają cały czas podniesione czoło i mówią, przecież nic się nie stało. Wszystko jest w porządku. Nie. Bóg umacniał ich serca właśnie wtedy, gdy w szczególny sposób doświadczali prześladowania ze strony swoich współbraci. Kiedy wielu nie wierzyło, nie przyjmowało do wiadomości, że Bóg jest tak dobry, że Bóg naprawdę spełnia obietnice, że Bóg jest wierny słowu, które wypowiada. Mieć cierpliwość i nie narzekać, nie sądzić, nie osądzać jedni drugich. Wiemy, że to nas prześladuje od grzechu pierwszych rodziców. Prześladuje nas ta niepewność. Dlatego tak bardzo krytycznie patrzymy na siebie nawzajem. Bo boimy się, że Bóg w pewnym momencie znudzi się naszymi słabościami, naszymi upadkami. Że powie nam, że się nie nadajemy. Że naprawdę jesteśmy Mu obojętni. Albo zbyt przeciętni, by Jezus mógł spojrzeć na nas z fascynacją. By zobaczył w nas swoich braci, swoje siostry. Tak bardzo potrzebujemy miłości, tak bardzo jej pragniemy, że czasami nam serce obrasta kamieniem, bo boimy się odrzucenia, boimy się odrzucenia ze strony Boga. Takie mamy doświadczenia ze strony ludzi. Taką katechezę nam przeprowadził demon już wiele razy, posługując się słabościami naszych sióstr i braci. Przecież każdy z nas to przeżył. Dlatego apostoł Jakub tak bardzo konkretnie, tak bardzo po męsku, bez kompromisów, mówi: zachowajcie cierpliwość i nie narzekajcie jedni na drugich. Zachowajcie cierpliwość do siebie, patrząc na swoje życie, na swoje upadki i tą samą miarą, cierpliwością traktujcie waszych braci, wasze siostry. Dajcie sobie nawzajem czas na nawrócenie. Dajcie sobie w ogóle możliwość, niech dotrze do waszych myśli, do waszych serc, fakt, że Bóg może przebaczyć, że Bóg chce przebaczyć, że On jest cierpliwy wobec was, że On daje łaskę nawrócenia, że On się nami nie gorszy. To naprawdę jest powód do radości. To jest mobilizacja do nawrócenia. Jest jeszcze jedna ważna informacja w tym liście Jakuba, jakby między literami, gdzieś pod spodem tego tekstu. To oczyszczenie, przygotowanie na miłość, nauka miłości często odbywa się właśnie na pustyni. W tej swego rodzaju pustce, która nie jest wynikiem lęku i strachu, ale działaniem Boga. Bóg tego oczyszczenia dokonuje często w milczeniu, wśród przeciwności. I On właśnie tam objawia swoją moc, swoje zainteresowanie, swoją troskę. Potrzebujemy jednak cierpliwości. Dlatego pojawia nam się Jan Chrzciciel w Ewangelii. Człowiek, który nie czeka na Mesjasza w wygodnych warunkach. Człowiek, który oczekuje Mesjasza na pustyni, mierząc się ze swoją słabością i wzywając do tego samego swoich rodaków, współbraci, współsiostry. Jest tak bardzo klarowny, tak bardzo przejrzysty w swoim oczekiwaniu, w tym wezwaniu do nawracania się, do zmiany życia, że zostaje podjęta próba uciszenia jego głosu. Jan jest aresztowany, wtrącony do twierdzy, do lochu w twierdzy, ale nie milknie, wysyła swoich uczniów. Czytamy o tym w 11 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza. Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, posyła swoich uczniów. Czy ty jesteś tym przybywającym, czy też czekać mamy na innego? Czy Jan miał wątpliwości? Czy miał jakieś zamieszanie w sercu? Coś się pojawiło. Może Jan nie potrafi zrozumieć, że ten, którego on wskazał swoim uczniom jako Mesjasza, nagle dzieli się swoją władzą, swoją łaską z 12 przeciętnymi ludźmi, między innymi z jego 2 uczniami, których przecież Jan znał, wiedział, kim są. On ich posłał na to, by uzdrawiali, by egzorcyzmowali, by wskrzeszali, by umacniali. Potęga łaski była w nich. Kto jest Mesjaszem? To pytanie ma jeszcze drugie dno. Jan spodziewa się tego, że umrze, że nie wyjdzie z tego lochu. Pytanie o Mesjasza, o przybywającego, to pytanie o życie. Pytanie o to, czy Bóg działa w tym człowieku tak mocno, że Jezus wyrwie go ze śmierci. W taki sposób właśnie komentuje te wątpliwości Jana, to pytanie Jana, święty Grzegorz Wielki. Jan był pewien, według świętego papieża, że Jezus jest odkupicielem, ale zastanawiał się, było w nim bardzo mocne pytanie, czy tak samo jak przyszedł na świat, osobiście wszedł w historię ludzkości, czy również tak samo osobiście wejdzie w otchłań, by wyciągnąć wszystkich umarłych ku życiu. To było najważniejsze pytanie, które nurtowało Jana Chrzciciela. Dlatego wysyła swoich uczniów do Jezusa. I to jest bardzo ważna wskazówka dla każdego z nas. Pytać Jezusa. Najpierw szukam światła na modlitwie. Najpierw zatrzymuję się przy Bogu. Jego bezpośrednio pytam o moje życie i o Jego działanie w moim życiu. My niestety często zaczynamy z tej drugiej strony. Próbujemy znaleźć wiedzę. Szukamy w historii, niekoniecznie naszego życia. Czytamy rozmaite książki. Próbujemy znaleźć odpowiedzi na temat historyczności Jezusa, Jego działania. Szukamy nawet w teologii. Uczniowie Jana dają nam dzisiaj wskazówkę właściwej drogi. Pytania o Jezusa trzeba postawić Jezusowi. Dlatego papież Franciszek też mówi, kiedy nie potraficie zrozumieć Eucharystii, to siądźcie przed Eucharystią, ile tylko się da. Siądźcie i patrzcie na Jezusa. Jego pytajcie. Szukajcie relacji, nie wiedzy. Relacji, najpierw relacji. Ta relacja was poprowadzi do wiedzy. Ona będzie wywoływać ten głód, który będziemy zaspokajać kolejnymi pozycjami książkowymi, rekolekcjami i zdobywaniem wiedzy. Co odpowiada Jezus? Spójrzcie na znaki. Zobaczcie, co robię. Zobaczcie, co robię w waszym życiu. Zobaczcie, gdzie jestem. Znajdźcie te miejsca, te momenty, te wydarzenia, w których jestem. I na końcu tej zachęty pada zdanie, to jest szósty werset 11 rozdziału Ewangelii Mateusza. A błogosławiony, kto się nie potknie z mojego powodu. Błogosławiony, kto we mnie nie zwątpi. Właściwie szczęśliwy ten, kto się mną nie zgorszy. Na widok tych wszystkich znaków, cudów, uwolnień nikt się nie powinien gorszyć. Przecież to raczej jest powód do radości, do uwielbienia Boga. Zresztą tak często ewangeliści komentują poszczególne cuda. Tłum się radował, uwielbiał Boga z powodu tych wielkich znaków. Gdzie się można zgorszyć Bogiem? Zgorszyć to znaczy nie tyle wpaść w jakieś święte oburzenie, ale stać się gorszym człowiekiem po spotkaniu z Jezusem. Czy to jest możliwe w ogóle? Nie mówię teraz żadnej herezji. Zadaję bardzo konkretne pytanie. Jaki jest znak, ten ostatni, najważniejszy? Tym znakiem jest wywyższenie Jezusa. Jest krzyż. Jeśli patrząc na krzyż, tracę nadzieję, odchodzę, rezygnuję, zostawiam Boga. Jeśli patrzę na cuda Jezusa i mówię sobie, w takim razie wszystko mi odpuści, mogę żyć jak chcę, a potem po prostu do Niego przyjdę. To jest niezrozumienie. To powoduje zgorszenie Jezusem. To przynosi właśnie taki skutek. Spojrzenie na Jezusa, doświadczenie cudów, doświadczenie znaków ma nas ciągle budzić do nawrócenia, do zmiany życia, do pójścia za Panem, do wejścia nawet na Golgotę, do stanięcia pod krzyżem po to, żeby patrzeć, jaką cenę ma moje zbawienie i żeby ucieszyć się tym, że to nie ja umieram, ale też, że On zmartwychwstaje, bo gdyby wszystko skończyło się na krzyżu, to nasza wiara nie miałaby sensu, jak napisze święty Paweł. I krzyż nam pokazuje jeszcze jedno. Bóg w nas wierzy. Bóg się nami nie gorszy. Bóg się nami nie gorszy. On pokazał swoją całkowitą wiarę właśnie przez krzyż swojego Syna. To jest miłość, która dla świata wydaje się być niemożliwa. To jest wiara, która naprawdę prowadzi do życia. To jest niedziela radości. Pan jest blisko. Ucieszmy się tym, siostry i bracia. Niech to niepohamowane i niepowstrzymane pragnienie miłości, które jest w sercu naszego Boga, każdego z nas ogarnie. Amen.
Słowo o słowie.